podcast Spod Wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę.
Czym jest Baltic Tech? Konferencją, nazwą zespołu badawczego, czy może firmą produkującą sprężarki? Co ma wspólnego z poszukiwaniami zaginionego okrętu ORP Orzeł? Na te inne pytania odpowie Tomasz Stachura, człowiek, który z wrakami zna się po imieniu, a kilku nadał nazwę. Jest on współzałożycielem Baltic Tech oraz pomysłodawcą akcji Santi Odnaleźć Orła. Zapraszamy do wysłuchania odcinka, a przy okazji pozdrawiamy Patryka Koniarczyka, który został ostatnio naszym patronem. Cześć Tomku.
No hej, hej.
Cześć.
W końcu się udało, tak?
Tak, udało się spotkać. To od razu pytanie rozgrzewkowe. Jest dzisiaj zimna atmosfera listopadowa. Gdzie ostatnio nurkowałeś?
No na Bałtyku. To jest łatwa odpowiedź, bo kocham Bałtyki. Staram się, już teraz w zasadzie niewiele jeżdżę po świecie i każdą wolną chwilę spędzam na Bałtyku, a że mieszkam w Gdyni, to nie jest jakby problem.
Nie nudzi się ten Bałtyk?
Nie, wiesz co, Bałtyk jest taki... niedostępny, nie? Czyli trzeba zebrać parę rzeczy. Musi być pogoda, musi być ekipa i musi być łódka, sprzęt i tak dalej. Także zebranie tych wszystkich rzeczy często jest trudne, więc Bałtyk jest naprawdę niedostępny. Ja często mówię, że jak się z ludźmi umawiają spoza Polski, to szansa, że jak przyjedziesz na wybrzeże, to szansa, że zanurkujesz, to jest 30%. Nie?
Okej, okay, a oni gdzieś tam z zagranicy przylatują i tak dalej jeszcze.
Tak, tak. Jak robiliśmy kiedyś takie tygodnie Santi Wreck Safari na przykład, no to jeśli na 5 dni czy 7 udało się zrobić 3 nurkowe dni, to naprawdę był to duży sukces.
Okej. Okay. Nie brzmi kusząco, żeby się umawiać na takie nurki, nie?
Dlatego Bałtyk się nigdy nie znudzi, no bo jeśli coś jest niedostępne, to się nie nudzi.
I co, głównie jakieś wraki, czy też, nie wiem, rekreacyjne pływanie po jakichś płytszych akwenach?
Jeśli pytasz o mnie, no to nie. No wraki, no generalnie mam całą listę pozycji do sprawdzenia, ich jest kilkaset i to jest największa w zasadzie, najciekawsza rzecz, czyli schodzisz na dół i nie wiesz co tam jest. Nurkowanie na wraku, na którym już 1000 osób nurkowało, jest oczywiście fajne, ale nie jest tak ekscytujące. Jeśli schodzisz na dół i nawet jest to jakaś stara krypa czy kawałek kutra, to i tak jest to ekscytujące, jak jesteś tam pierwszą osobą, która to widzi.
Mówisz, że masz takie jakieś wraki zapisane i ich sobie szukasz. Często znajduje ci się, nie wiem, zejść na takim nurkowaniu i nic nie znaleźć? Czy to jest raczej tak, że wiesz, że tam coś będzie?
Wiesz co, teraz sprzęt już jest coraz lepszy, bo kiedyś to było tak, że się dostawało pozycję od rybaka, wędkarza, od kogoś, kto pracuje na morzu. Płynęliśmy na tą pozycję i mieliśmy tylko echosondę, która jakby troszeczkę ma ograniczone możliwości i schodziliśmy na dół i albo to były kamienie, albo nic. W tej chwili, zanim zanurkujemy, no to mamy na naszej łódce enduro multibeam, którym z reguły postaramy się przejechać nad tą pozycją. Multibeam widzi dno jakby w takim pas o szerokości 200 metrów, więc raczej już coś zobaczymy, więc w tej chwili rzadko kiedy jest tak, że schodzimy, nic nie ma, już jakby wykorzystujemy jakby technologię do tego, żeby sprawdzić, co tam jest, a że jesteśmy coraz starsi, no to też jakby tej technologii staramy się mieć coraz więcej, już wykorzystujemy od czasu do czasu rowa, no bo jeśli jest nurkowanie na 90 metrów i mamy tam zejść, a tam nie ma nic, no to trochę szkoda, więc tak. Jak schodzimy rowem, no to i zobaczymy coś ciekawego, no to wtedy już schodzi się na pewniaka.
90 metrów to dla nas nadal absurdalne głębokości w ogóle.
Słuchaj, dla nas też, wiesz, no jakby to jest dalej trudne nurkowanie, to nie jest nic prostszego, nie? Także dlatego staramy się to przygotować porządnie i takich nurkowań na 90 metrów mamy w roku kilka. To nie jest tak, że schodzimy za każdym razem. Chociaż szczerze mówiąc, żeby zobaczyć w przypadku naszej ekipy Baltic Techowej coś ekscytującego, no to już trzeba szukać tych wraków poniżej 60 metrów, bo większość tych trochę płytszych już jest bardzo mocno przebadana.
No właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj o Baltic Techu, bo to jest temat dzisiejszego odcinka. Czym w takim razie jest Baltic Tech?
To jest tak, że w 2007 roku z gronem przyjaciół z Trójmiasta powołaliśmy Trójmiejską Konferencję Techniczną. To było trochę tak, że wracaliśmy z czeskiej konferencji nurków technicznych.
Czeskiej konferencji nurków technicznych.
Tak. I byliśmy zafascynowani. Tam dość dużo się piwa wypiło i różnych alkoholi i wszyscy byli rozgadani. I trochę im zazdrościliśmy, bo mówimy, kurczę, no Czesi potrafią, dlaczego nie my? I w drodze powrotnej z Pragi stwierdziliśmy, że spróbujemy coś takiego za rok zrobić. I faktycznie nam się udało. Powołaliśmy Trójmiejską Konferencję Techniczną. To był rok 2007. Zrobiliśmy to w Jastrzębiej Górze. Ku naszemu zaskoczeniu już na pierwszą edycję przyjechało 176 osób.
Wow, to sporo.
Było sporo, ale jakby zrobiliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, środowisko nurkowe w Polsce było, delikatnie mówiąc, sobie trochę nieprzychylne. To znaczy jedni mówili źle na drugich, a my chcieliśmy pokazać, że w Trójmieście jest ekipa zgranych nurków, która nie zajmuje się polityką i jakimiś głupimi sprawami, tylko rzeczywiście nurkuje. I to się nam udało, bo wtedy w 5 centrów nurkowych, czy w 5 grup nurkowych, czy w 5 osób nurkowych stworzyliśmy tą konferencję. A druga rzecz, nie promowaliśmy siebie w żaden sposób, tylko zaprosiliśmy niekwestionowane autorytety. Takim gościem honorowym był Richard Lundgren ze Szwecji, który opowiadał nam o Bałtyku. Już od początku zapraszaliśmy zawsze ekipę Danu, czyli na czele z Jackiem Kotem, który jest niekwestionowanym autorytetem. I jakby poszliśmy w ten sposób, że nie opowiadaliśmy o sobie, że jesteśmy zarąbiści i robimy niestworzone rzeczy, tylko opowiadaliśmy od początku, jak trudne jest nurkowanie i promowaliśmy od początku odpowiedzialne nurkowanie, ale nie promowaliśmy siebie. Dopiero na kolejnej edycji coś o sobie opowiedzieliśmy i to chyba spowodowało, że ludzie załapali jakby ten klimat, bo jechało się do Trójmiasta posłuchać, co to jest nurkowanie, jak nurkować bezpiecznie, a nie co robią chłopacy, jacy są świetni. A druga rzecz, od początku na przykład mieliśmy pewne zasady, nie promowaliśmy nigdy rekordów, i do dzisiaj mamy pytania, żeby wystąpił jakiś rekordzista, a ja zawsze mam takie powiedzenie, że nurkowanie przy linie na dużą głębokość to jest jak całowanie lwa w dupę, bo przyjemność taka sobie, a ryzyko spore. Jak widzicie sami, przy głębokich nurkowaniach zdaje się, że jedno na 10 nurkowań kończy się śmiercią, co jest prawie jak rosyjska ruletka, więc jakby nigdy tych nurkowań nie promujemy. Promujemy bezpieczne nurkowanie. Nie promujemy głupkowatych nurkowań. Jakby staramy się, że jeśli ludzie już poświęcą czas, zapłacą za bilety, które nie są tanie i nigdy nie były tanie od początku, to chcemy ich w ten sposób uszanować, że przyjeżdżają i coś faktycznie dobrego zobaczą. Mało tego, wystawcy, od początku robiliśmy tak, że wystawcy nie musieli płacić za stoisko, ale musieli ufundować nagrody, co też przyciągało jakby zainteresowanie. Jakby staraliśmy się zachowywać też uczciwie, a to jest bardzo ważne. Ludzie wyczuwają natychmiast, czy jesteś uczciwy, czy masz jakieś zawaluowane tam cele i chcesz coś przemycić i coś tanio sprzedać. My nie chcieliśmy nic tanio sprzedać, chcieliśmy się podzielić swoją pasją i to zagrało. Na początku robiliśmy co roku, ale żeby zrobić taką konferencję dobrze, to naprawdę trzeba się do tego przyłożyć, a przecież mamy swoje życie, swoje prace i to nie jest tak, że robimy to zawodowo. Potem przekształciliśmy to, chcieliśmy się już zrobić bardziej międzynarodowi, więc nazwaliśmy się Baltic Tech. Troszeczkę na wzór Euroteka i Osteka, bo aspirowaliśmy do tego, żeby być jedną z tych 3 konferencji. Mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili największą konferencją na świecie techniczną. Mamy świetne relacje z Eurotekiem i wiem, że Eurotek przeżywa jakby kryzys organizacyjny dość mocny. To jest naprawdę bardzo czasochłonne zrobić taką konferencję. Nam w Polsce jeszcze idzie to dość sprawnie, bo jakby trochę jeszcze są inne regulacje w Polsce niż w Wielkiej Brytanii i tak dalej. I powstał Baltic Tech, który jest organizowany co 2 lata. Przenieśliśmy go do Gdyni. Gdynia nam bardzo na początku jakby pomagała. Chcieliśmy Gdynię nazwać nurkową stolicą Polski i tak dalej. No, jak to już było dalej, to już wiemy, bo konferencja stała się dość duża i wiele osób na nią przyjeżdża. Ale powstało potem coś jak grupa Baltic Tech, czyli konferencja była co 2 lata. W listopadzie zawsze był wielki szum, a potem 2 lata się nic nie działo, a my przecież nurkowaliśmy, to nie tak, że my nic nie robiliśmy. No więc, żeby się nazwać jakoś, zaczęliśmy się po prostu nazywać grupą Baltic Tech i to zadziałało, bo zaczęliśmy też występować w imieniu środowiska nurkowego i świetnym przykładem jest sprawa Frankena. Z dumą mogę powiedzieć, że udało nam się otworzyć wiele wraków, bo chyba od początku istnienia Baltic Techa paręnaście wraków wpisaliśmy na listę, w tym Bichner. To jest taki przykład naszego działania, bo Bichner by do dzisiaj był zamknięty, dlatego że urzędnikom się nie chciało. Nie? I my jako Santi mamy swojego prawnika, no bo jakby to jest naturalne i mamy świetne z nimi relacje, z Maciejem i Maciej mówi: słuchaj Tomek, ty takie fajne rzeczy robisz, a ja to tylko, wiesz, wezwania przedsądowe wypisuję. Może dałbyś mi jakąś robotę, którą by była ciekawa, bo mówi czy Orzeł, czy Baltic Tech i tak dalej. Ja mówię: słuchaj, jest taka sprawa, nie wiem, Gustlofa, Goi, Bichnera i Maciek Adamczyk się w to zaangażował prywatnie. Mówi, no nie do wiary, że ten wrak jest zamknięty, on powinien być otwarty. Maciek siadł do tego jako prawnik, poświęcił na to kupę czasu, zaczął analizować i mówi, słuchaj, tu jest taki bałagan w tych zakazach i nakazach, że trzeba to uporządkować. I poniekąd przymusiliśmy urzędników do ruszenia tyłkiem i do zrobienia czegoś. Ale powiem wam, że było to porażające, jaka jest niechęć urzędników do tego stopnia, że spotkaliśmy się z sędzią, który jakby odpowiadał za kontakty z Urzędem Morskim i on w niewybredny sposób powiedział, ja nie ruszę palcem, żeby paru nurków mogło sobie nurkować, mi się nie chce zwyczajnie. Nie? I to był dla mnie zimny prysznic, więc ja powiedziałem sobie, jak urzędnicy często myślą, że nurkowie to są, wiesz, prości ludzie, którzy nie potrafią czytać. No tak. A chyba sam masz świadomość, że nurkowie to są często przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, to są ludzie, którym nie można kitu wciskać. No i zaczęliśmy wymieniać się pismami z Urzędem Morskim i przycisnęliśmy ich trochę do ściany. I nagle oni się jakby zrozumieli, że obywatel rozumie, wiesz, jakby pismo czytane i wiesz, zaczęła się inna rozmowa. W tej chwili bardzo nas jakby traktują poważnie, ale też jakby zdobyliśmy sobie taki poziom, że możemy występować w imieniu całego środowiska. Powiem ci dlaczego, bo kiedyś złożyliśmy kolejne pismo do Urzędu Morskiego i naczelnik Urzędu Morskiego powiedział, słuchaj, ale nie może być tak, że ja tylko z Baltic Techem rozmawiam, bo mnie posądzą, że tutaj mamy jakieś układy.
Ustawki,
i on mówi, ja zrobię tak, wygoogluję sobie wszystkie centra nurkowe w Polsce i napiszę do nich pismo, który wrak sądzicie powinien być otwarty do nurkowania. Naczelnik napisał 15 takich pism. Jak myślisz, ile odpowiedzi dostał?
Z dwie?
Zero.
Okej.
To pokazuje niestety, jakby, że jesteśmy mało socjalni, że nie chcemy, wiesz, jakby działać, nie chce się nam robić nic więcej poza naszymi obowiązkami, ale to też nam pomogło, bo od tego czasu Urząd Morski rozmawia z nami jakby z takim głosem nurków. To jest bardzo fajne, bo jeśli do nich piszemy, jakby traktują nas poważnie. W tej chwili na tapecie mamy Frankena i tu mógł w zasadzie, wiesz, godzinę wam opowiadać, jaka to jest robota, ale trochę to zaczyna być tak, że rozumiesz, to jest taka walka obywatela z urzędem i to, czy to jest Franken, czy to jest droga, czy to jest zamknięcie ulicy, to są mniej więcej te same przypadki. W tej chwili jest tak, że Franken, jakby sprawa Frankena zabrnęła w taką sytuację, że urzędnicy sami sobie jakby zablokowali działanie, bo powiedzieli, że otworzą Frankena, jak będą mieli dowód na to, że on jest bezpieczny. A Franken był okrętem wojennym, miał na sobie amunicję, nigdy, jak każdy okręt ma na sobie amunicję i w tej chwili jakby wyczyszczenie ta emocji jest niemożliwe, więc oni go nie otworzą. No i tak dobrnęliśmy do sytuacji takiej, że nie wiadomo, co zrobić. My już jesteśmy na poziomie Ministerstwa Infrastruktury. Mam wrażenie swoją drogą, że w Ministerstwie Infrastruktury pracuje osoba związana z nurkowaniem, ponieważ pisma, które dostajemy, są niegłupie. Tam widać, że ktoś kuma, o co chodzi. To jest bardzo fajne, bo w tej chwili jesteśmy na poziomie Ministerstwa Infrastruktury, jakby zrobiło kasację decyzji Urzędu Morskiego i tak dalej. Oczywiście może to jest mały sukces. Problem jest taki, że Franken jest od 3 lat zamknięty, więc my tutaj się boksujemy z Urzędem Morskim, ale od 3 lat nikt nie nurkuje na Frankenie. Co ma takie wady? Po pierwsze, wiele osób jechało do Trójmiasta, żeby zanurkować na Frankenie. To był taki punkt docelowy. Tak. Dla mnie Franken osobiście jest oczywiście też bardzo ważny. Tam robiłem pierwsze techniczne nurkowania, tam robiłem pierwsze nurkowania wrakowe. To jest przepiękny wrak, który zaczyna się na 47 metrach, a dno jest na 76. Można do niego wpłynąć, można go opłynąć. On jest na tyle olbrzymi, że można na rufę zejść na osobne nurkowanie. No nie będę opowiadał, bo to jest przepiękny wrak. I zamknięcie go jest po pierwsze idiotyzmem od strony rozwoju turystyki nurkowej, a po drugie idiotyzmem od strony badania stanu obecnego Frankena, bo w tej chwili nie wiemy, co na Frankenie się dzieje.
Tak, 3 lata tam nikt nie był.
3 lata tam nikt nie był, więc opowiadanie, co tam jest, jest jakby wróżeniem z fusów. A wracając do Baltic Techa, no to jest to, czym się zajmujemy. Będziemy się boksować, podejrzewam, z Urzędem Morskim kolejny czas. Jeśli ktoś tam wykaże się odrobiną odwagi, to otworzy Frankena. Problem polega na tym, że urzędnicy nie są odważni i to jest jakby bardzo szeroki temat, bo urzędnicy w Polsce mają dwie alternatywy. Albo nie zrobię nic i nic się nie wydarzy, albo zrobię coś, za co nigdy nie zostanę pochwalony, bo w zasadzie, ale w razie czego, jak się coś stanie, to dostanę po głowie. No, więc urzędnik nie robi nic. I to dotyczy każdej dziedziny życia. Nie? Gdyby w Polsce było tak, że urzędnik jest nagradzany za inicjatywę i za kreatywność, byśmy poszli bardzo do przodu. Niestety w Urzędzie Morskim jest tak, że nagradzanie za kreatywność nie istnieje, więc jakby, a karanie prawdopodobnie za błędy istnieje. Więc...
Tak, zwłaszcza medialne karanie takie.
Dokładnie, nie? Więc nie róbmy nic. Nie?
Czy myślałeś, że jak pierwszy raz powstawała ta konferencja trójmiejska, że to tak się rozrośnie?
Absolutnie nie. Oczywiście jakby cieszyłem się z tego, ale w tym roku mamy 10. konferencję. Od 2007 roku minęło kupę czasu. To też pokazuje, że się trochę postarzeliśmy wszyscy i to szybko leci. Ale to też pokazuje, że do nurkowania wkroczyła już kompletnie nowa... jakby generacja nurków, to też jest dla mnie fajna rzecz i często ja tu opowiadam jakieś rzeczy, nagle się okazuje, że nurek nie kojarzy na przykład niektórych rzeczy, które dla nas są oczywistą oczywistością, więc to też pokazuje, jak stary już jest Baltic Tech, ale staramy się też wciągać trochę młodej krwi do Baltic Techa, więc jakby widzimy to, że czas płynie.
No właśnie mam takie pytanko, bo ja o Baltic Techu usłyszałem, jak tylko zacząłem nurkować i pierwsze moje takie było pytanie moje wewnętrzne, czy jako nie nurek rekreacyjny, który co dopiero zaczął, ma sens jechać na taką konferencję? Znajdę coś tam dla siebie? Czy jednak to jest taka konferencja, gdzie są tak super techniczne tematy, że ja nawet nie zrozumiem, o czym jest mowa?
Nie, od razu ci mówię, że my też mamy tego świadomość. Ja zawsze mówię, że konferencja nurkowa Baltic Tech ma być dla wszystkich. Bardzo często namawiam ludzi, żeby zabierali na przykład, nie wiem, dzieci i pokazali im, jak wygląda nurkowanie techniczne, jakie są zagrożenia. Zawsze staramy się mieć lekkie prelekcje. W tym roku akurat nie będzie, bo mamy bardzo dużo chętnych, ale zawsze była taka prelekcja pod tytułem jak zacząć nurkowanie wrakowe. I wtedy jeden z nas opowiadał, jak się zdobywa zezwolenie, jakie są centra nurkowe i tak dalej. W tym roku zaniechaliśmy takiej prelekcji, bo mamy już taki natłok jakby różnych prelegentów, że nie udało się tego zmieścić, ale staramy się zawsze mieć bardzo lekkie prelekcje. Kiedyś mieliśmy taką zasadę, że też filmy puszczaliśmy, żeby na przykład jeśli nurek techniczny przyjdzie z żoną, to żeby żona się nie nudziła, oglądała sobie filmy. Także jakby staraliśmy się mieć dużo takich alternatyw. W tym roku chyba konferencja jednak będzie dedykowana tak jakby dla tych nurków, którzy mają świadomość. Mało tego, jak ja zapraszam prelegentów z różnych stron świata, to im od razu mówię, słuchaj, będziesz mówił do ludzi, którzy wiedzą, co to jest trymix, co to jest nitrox, co to jest dekompresja, nie musisz im opowiadać, że nie ma butli z tlenem i tak dalej, wiesz, jakby całej tej takiej rzeczy dla amatorów, więc oni już poziom prelekcji mają wysoki, także trzeba o tym wiedzieć na Baltic Tech jadąc. Ja zawsze namawiam, że Baltic Tech to jest tak w zasadzie, jak już zrobimy OWD i Advance'a i chcemy zastanowić się, czy iść dalej, to dla tych ludzi Baltic Tech jest bardzo dobrą konferencją.
Okej, ja to dużo naszych znajomych ma już Advance'a, a my jeszcze sobie raczkujemy. Takie właśnie pytanko a propos zespołu Baltic Tech, no bo to jest jakaś grupa ludzi i tak się zastanawiam, czy można w ogóle trafić do takiego zespołu Baltic Tech, jakby się chciało, nie wiem, szukać wraków albo tworzyć konferencję, czy trzeba być jakimś, nie wiem, super nurkiem, mieć ileś tysięcy godzin pod wodą, czy jak to wygląda, jak dobierać sobie zespół, jak wybierać ludzi do siebie?
Po pierwsze, nie ma reguł, bo to jest tak, wiesz, Baltic Tech nie jest komercyjną, nie świadczymy usług, o tak, nie? Jesteśmy grupą przyjaciół, która zaczęła nurkować razem, tak jak wiele takich grup przyjaciół jest i tak jak wiele takich grup przyjaciół dobiera sobie znajomych na podstawie swoich kryteriów, nie? Jeśli ty jedziesz na nurkowanie, no to nie ogłaszasz listy castingu, tylko kogoś lubisz, z kim ci się fajnie rozmawia i tak dalej. Na początku byliśmy taką wąską grupą ludzi, którzy są sprawdzeni, którzy nurkują ze sobą, którzy się znają od 20 lat. Ja mam to szczęście, że mam dość fajną łódkę, bo jakby zdałem sobie sprawę parę lat temu, że jeśli nie będę miał swojej łódki, to nie rozwinę się, bo pożyczanie łódek i czarterowanie to jest ślepa droga. Jest
tak, czekasz na wolny czarter, plus czekasz dokładnie na pogodę, tak. Nigdy nie pływasz.
Mało tego, okazało się, że wielu szyprów nie do końca jakby potrafi to dobrze robić i byłem jakby rozczarowany schodzeniem i oglądaniem żółtego piasku na dnie, wiedząc, że tam niby miał być wrak, więc postanowiłem 8 lat temu kupić łódkę dla siebie i to była fajna decyzja. decyzja, bo od tego czasu ruszyliśmy strasznie do przodu, bo mamy swoją łódkę, rozwinęliśmy się. I odpowiadając się na twoje pytanie, w grupie Baltic Techa wszyscy są tacy multifunkcyjni, czyli jeśli płyniemy na Bornholm i jest nas sześciu, to każdy umie łódkę prowadzić, to jest pierwsza rzecz.
O, super.
Nie ma tak, że jeden jest szyper, drugi bosman, a reszta sobie nurkuje. Wszyscy robią wszystko, wszyscy potrafią robić jedzenie, wszyscy potrafią nurkować, wszyscy potrafią coś robić. Trzeba naprawdę dużo rzeczy umieć, ale przede wszystkim jakby towarzysko jest bardzo fajnie. Jeśli spędzasz z kimś na morzu 10 dni, czy tak jak ostatnio byliśmy na projekcie takim największym Hollywood, 30 dni, jesteś z tą osobą non-stop, no to...
Żeby się nie pozabijać, nie?
No, żeby się nie pozabijać i żeby mieć sobie dużo do powiedzenia i tak dalej. Także kryteriów doboru jest bardzo dużo. Faktycznie przez ostatnie 2-3 lata dobraliśmy do zespołu kilka osób, ale te kryteria są zupełnie nieokreślone. To jest tak, że to, że musisz dobrze nurkować, to jest jakby samo z siebie, no bo będziesz się źle czuł. Drugim kryterium jest na pewno, żeby nurkować na rebie, nie dlatego, że wiesz, reb jest religią, tylko z powodów logistycznych, bo jeśli mielibyśmy na tydzień popłynąć w morze i mieć kogoś na obiegu otwartym, to byśmy przeciążyli łódkę tak, że koniec świata.
No tak.
A na rebie mamy to tak dopracowane, że mamy malutki kompresor, który w zasadzie służy tylko do boostera i do ładowania argonówki, a pozostałe gazy ogarniamy we własnym zakresie. Każdy z nas ma zapasowe butle do ryba. Czasami jest tak, że przez 4 dni nie używamy kompresora, w zasadzie służy tylko do dobicia argonówki, a tak wszystko mamy ze sobą, więc jakby kryteriów jest wiele i one są niespisane, one są takie, wiesz, nasze po prostu. Jeśli z kimś wyjdziemy w morze, czujemy się świetnie, to go chcemy mieć w zespole. Na pewno trzeba mieć dużo umiejętności takich, samo dobre nurkowanie absolutnie nie jest żadnym kryterium, ale trzeba rozumieć, jak się robi zdjęcia, po to, żeby być dobrym doświetlaczem. Bardzo fajnie, jeśli masz umiejętność, że na przykład jesteś, nie wiem, elektronikiem, bo jeśli jesteśmy w morzu, ostatnio tak mieliśmy, sprężarka nam się popsuła, okazało się, że każdy z chłopaków potrafił tą sprężarkę rozebrać i ją naprawić, bo miał jakby taką umiejętność. Fajnie jest umiejętność, nie wiem, montowania filmu, bo często jest tak, że wracając z nurkowania, już zanim dopłyniemy do portu, jest film zmontowany, więc ja strasznie lubię, jak ludzie płyną z nami i czują się, że są klientem i że my powinniśmy mu jeszcze stage podać i go wpuścić do wody. To takich ludzi nie bierzemy ze sobą. To jest tak, że mamy w tej chwili takie grono, że wiesz, czasami jest tak, że ja płynąc nie zdążę nic zrobić, bo chłopacy się rzucają do roboty. Rozumieją łódkę, potrafią przycumować ją dobrze, potrafią, wiesz, odbijacze zrobić, potrafią dokumenty wypełnić. Każdy potrafi wszystko i to jest jakby największy sukces Baltic Techa, że ja staram się organizować nurkowania dość często i chłopacy z grupy czasami mówią, słuchaj stary, no ale ja nie mam tyle czasu, ja mam urlop i mam jeszcze rodzinę. Jak to kiedyś Tomek Zwara powiedział, słuchaj, ja sobie wyliczyłem, że w zeszłym roku spędziłem więcej z tobą na enduro niż z żoną na wczasach, więc wiesz, jakby zaczyna być niepokojąco. Dlaczego o tym mówię? Bo często jest tak, że rotujemy, nie? Czyli jest na przykład dzisiaj jest ta piątka, jutro jest ta piątka, jutro jest, pojutrze jest ta piątka, a wszyscy potrafią wszystko, dzięki temu nie ma problemu, żeby wyjść w morze. A ja też chcę skacząc do wody mieć pewność, że ten chłopak, który u góry nawiguje enduro, będzie tam, jak ja wyjdę, bo to no jest tak, jakby dość niepokojące, nie? Jeśli wychodzisz i łódki by nie było.
No, gdzieś sobie popłynę, albo coś, zgadza się. I powiedz potem tymi nurkowaniami, które tam odkryjecie coś na Baltic Tech jako ekipa sobie żeglując, chwalicie się na konferencji, prezentujecie to pewnie, tak?
Wiesz co, chwalimy to takie trochę inaczej. Mamy całą masę odkryć i w zasadzie o wielu rzeczach też nie mówimy. To jest tak, że trzymamy to nie dlatego dla siebie, że to jest jakaś, tylko że wiesz, na przykład mamy wrak, na którym byliśmy raz i ten wrak wymaga jeszcze 2-3 nurkowań, żeby dowiedzieć się o nim więcej, nie? Jeśli robimy prelekcje, a nie jest ich dużo, to ja bardzo często proszę, żeby nie nagrywać, nie robić zdjęć, bo wtedy powiemy więcej. Generalnie na Baltic Techu zawsze prosimy, żeby nie nagrywać, bo to jest jakby ukłon w stronę prelegentów. Prelegenci nie lubią, jak ludzie nagrywają ich prelekcje, ale to jest z wielu przyczyn, a jedna z przyczyn jest taka, że wtedy mówisz szczerze o wielu rzeczach, nie? No bo przecież wiadomo, że my nurkując trafiamy na naprawdę rodzynki takie ciekawe. Jeśli chcemy, możemy o tym powiedzieć, to tylko w zamkniętym gronie, no bo nie będziemy opowiadać wszystkim, bo czasami przepisy są tak bezmyślne, że wiesz, no to jest jak paragraf 22, że żeby zanurkować na wraku musisz mieć zezwolenie, ale żeby zdobyć zezwolenie musisz wiedzieć, że tam jest wrak, no więc jakby jak to zrobić, nie? No tak. I teraz zdobycie zezwolenia trwa miesiąc, jeśli ja bym chciał na wszystkie swoje nurkowania zdobyć zezwolenie, to bym po prostu siedział w urzędzie i wypisywał te zezwolenia, nie? Zresztą współpraca z urzędem I z Narodowym Muzeum Morskim to jest trochę taka szorstka przyjaźń, przyjaźnimy się, ale to nie jest jakby, ja mam wrażenie, że trochę nas nie wykorzystują tak, jakby mogli, nie? My jesteśmy nadaktywni, a Urząd Morski i Narodowe Muzeum Morskie, oni pracują w innej czasoprzestrzeni. Jeśli my byśmy co miesiąc im dostarczali jakąś informację, z którą oni muszą coś zrobić, to to jest dla nich za dużo, więc, no tak. Więc jakby trochę przestaliśmy ich informować, nie dlatego, że to, że nie chcemy, tylko jeśli oni nie chcą, no to ile można, nie?
No, dokładnie.
Po drugie, ja dość mocno teraz się wyuczyłem prawa, czyli jakby wiem, że prawo chroniące wraki w Polsce nie jest precyzyjne. Do 12 mili od brzegu definitywnie wrak, jeśli spoczywa do 12 mili, leży na terytorium Polski i jest bez dyskusji. Powyżej 12 mili jest już to mocno dyskusyjne. Czyli mój prawnik, o którym już wspominałem, Maciej, powiedział, słuchaj, tak szczerze mówiąc, jeśli zanurkujesz na wraku powyżej 12 mili i Urząd Morski czy Straż Graniczna przyjedzie i ci zrobi jakiś problem, ja cię z tego wybronię, bo nie ma przepisu, który ci nie pozwala. To są tak zwane wody ekonomiczne, a nie wody terytorialne. Mhm. Mocno to zgłębiłem i wiem jakby o czym mówię. A dlaczego jest to tak nieprecyzyjne, pokazuje słynny już Baltic Pipe, o którym się teraz mówi, miesiąc temu był otwarty. Tak, tak. Zresztą świetna robota. I jak budowano Baltic Pipe, my byliśmy żywotnie zainteresowani, no bo wiadomo, że jak budują, to odkrywają wraki. Okay. Mamy przyjaciół w tych firmach, które to robią. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie, jeśli Baltic Pipe był budowany koło Bornholmu, to nie wiadomo było, czy ma decyzję wydać Dania czy Polska. Okay. Skoro przy tak poważnej sprawie niełatwo określić, kto jest jakby odpowiedzialny za tą część dna, to co dopiero przy wrakach, które nikogo nie interesują poza hobbystami. Nie? No,
zdecydowanie. Jednym z takich chyba, nie wiem, czołowych projektów to jest odnaleźć orła.
Tak.
To od razu moje pytanie, bo pewnie dużo osób nie wie, czym jest ORP Orzeł i dlaczego ORP Orzeł?
Wiesz co, strasznie mnie martwisz, jeśli mówisz, że dużo osób nie wie, co jest ORP Orzeł, bo ja jestem z pokolenia, dla których orzeł był taką oczywistością, że powiedzenie, że nie wiem, co to jest orzeł, to był obciach po prostu, nie? My wszyscy się wychowaliśmy na filmie Buczkowskiego z 58 roku, gdzie znaliśmy te teksty wręcz. I dla mnie orzeł był taką oczywistością, jak dla całego świata Titanic. No nie można nie znać historii Titanica. Wydaje mi się, że jeśli chociaż troszeczkę się interesujesz morzem, no to nie wiedzieć, co to jest Titanic, to trochę obciach, nie? I tak samo według mnie orzeł jest dla Polaków tym, czym dla świata był Titanic. Był, bo jest odkryty. Mówię. Zabraliśmy się za orła w taki sposób, właśnie też jakby miałem wrażenie, że ktoś poszukuje orła, o tak. Mhm. W 2013 roku polska marynarka wojenna wyruszyła, ogłaszając w telewizji, że prawdopodobnie orła znaleźliśmy. Tak powiedziała polska marynarka wojenna, pojechała na Morze Północne i okazało się, że wrak, na który trafili, to był J6, okręt z pierwszej wojny światowej, okręt podwodny. Ja już byłem pewny, że orła znaleziono, więc wiesz, no jest po sprawie. A tu nagle oni wracają i mówią, nie, to jednak jest J6. Swoją drogą ja do dzisiaj bym postawił każde pieniądze, że to był orzeł, bo on rozmiarowo pasował idealnie, rysunek był idealny, wszystko pasowało, ale okazało się, że to nie jest wrak orła. I to był rok 2013 i ja I wiesz jak to jest, zapaliła mi się taka lampka, mówię, kurczę, skoro my tutaj na Morzu Bałtyckim odkrywamy co chwila coś nowego,
to czemu by nie orła,
to tak? Czemu, mało tego, siedliśmy sobie z chłopakami, jeszcze żył wtedy Dima Stavratakis i powiedział, Tomek, kurczę, kto jak nie my, nie? No jeśli my tutaj mieszkamy na wybrzeżu, zaczynamy jakby coraz poważniej nurkować, mamy już za sobą kilka odkryć Akademii Karpińskiej i tak dalej, no to teraz zabierzmy się za orła. Szczerze mówiąc, ja byłem pewny, że się za niego zabierzemy i za pół roku orzeł będzie odkryty. Miałem taką jakby pewność nowicjusza, że to jest w ogóle łatwizna, nie? Za parę miesięcy kupiłem enduro, wręcz taki byłem chojrak i mówię, dobra, a kupiłem go w Wielkiej Brytanii i mówię do Benedykta Haca, który pomagał kupić mi to enduro, mówię, słuchaj, a w drodze powrotnej w ogóle przelećmy przez Morze Północne i znajdźmy orła. Do tego stopnia byłem jakby niepokorny. Benek mnie trochę tak jakby ostudził, mówi, słuchaj, to jest poważna sprawa, pierw ściągnij to enduro, a potem pomyślimy. Ale zaraziłem Benka już pomysłem, żeby zacząć jakby tworzyć grupę poszukiwawczą. Benek już był na jednej ekspedycji Balex Metal w 2008 roku, zresztą bardzo porządnej, dobrze zorganizowanej. Benek był współorganizatorem, jednostka IMOR z Instytutu Morskiego, no pełna profeska, więc wiedział, o czym jest mowa. Spotkaliśmy się wtedy z człowiekiem, który najwięcej wie o orle, czyli z Hubertem Jandą. I zaczęliśmy rozważać jakby możliwość poszukiwania orła. To był właśnie początek 2014 roku. Okazało się, że enduro jest fajne, ale to jednak jest coraz poważniejsza sprawa i tak dalej. Zaczęliśmy szukać. Też dostaliśmy od Huberta informację, że prawie ma dwie pozycje, że to prawie tam orzeł jest. Ja w to wierzyłem. Miałem kilku dobrych przyjaciół, między innymi Libby Shopa w Wielkiej Brytanii. Zadzwoniłem, chwyciłem za telefon, powiedziałem: Lee, potrzebuję statku, który jest w stanie zrobić to, to i to. Lee dał mi namiary. I ruszyliśmy w maju 2014 roku, wzięliśmy full sprzętu nurkowego, byliśmy pewni, że jedziemy w ogóle odkryć orła.
Aparaty pewnie wszystko.
Dokładnie. Nie? Na 9-osobową ekipę było 6 nurków, więc byliśmy pewni, że zanurkujemy. Pojechaliśmy, to się wtedy nie nazywało Santi odnaleźć orła, tylko po prostu pojechaliśmy z grupą przyjaciół. Wylądowaliśmy w Wielkiej Brytanii, przerzuciliśmy sprzęt, Dima był właścicielem firmy spedycyjnej, cały sprzęt pojechał. No fajna taka ekspedycja, naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Przyjeżdżamy do szkockiej miejscowości Whitby, a tam stoi kuter Chieftain, czyli Herst, który wygląda, jakby miał zatonąć za 5 minut. Śmierdział, był obrzydliwy, był po prostu okropny. Nie był przygotowany ani do badań, ani do nurkowań. Miał wąskie przejścia, nie miał nigdzie przestrzeni. Śmierdział rybami. I my ten cały sprzęt zapakowaliśmy na ten kuter. Położyliśmy się na tych brudnych kojach i ruszyliśmy w morze. Dla mnie, a już trochę nurkowałem, to był naprawdę wyczyn. Byłem pod wrażeniem, że Benek, cała ekipa hydrografów świetnie sobie radziła. Faceci, którzy pracowali na porządnych offshore'owych statkach, zgodzili się na charytatywną pracę w tak prymitywnych warunkach. Nasz Herst, czyli ten Chieftain, w zasadzie tonął cały czas, pompy zęzowe piszczały, a jak pompy zęzowe piszczą, to normalnie na normalnym statku jest alarm naprawdę porządny, a tamte pompy piszczały cały czas, on je tylko wyłączał i opróżniał wodę. Pojechaliśmy na środek tego Morza Północnego, okazało się, że orła nie ma i wiesz, dostaliśmy mocno w dupę, falowało i tak dalej. Okazało się, że jedzenie było takie, że ziemniaki puree i lody różniły się tylko temperaturą, ale mniej więcej było to coś podobnego. Ja się muszę przyznać, że żygałem jak kot. Myślałem, że to jest choroba morska, a potem się okazało, że się wszyscy potruliśmy tym olejem, bo ten kucharz, który się okazał, że jeszcze do przedwczoraj nie był kucharzem, tylko postanowili z niego zrobić kucharza, używał tego samego oleju przez tydzień, zlewał go na koniec i na drugi dzień znowu tego samego oleju używał. Więc wszyscy byliśmy poza Łukaszem Piurewiczem podtruci tak, że koniec świata.
Co Łukasz nie jadł po prostu?
A Łukasz chyba miał, wiesz, żołądek z papieru ściernego, nie wiem, nie szkodziło mu to.
Teraz rozumiem, czemu w Baltic Techu ekipa musi umieć gotować.
Tak, tak. No to prawda, to prawda. I powiem ci, że na koniec końców, pamiętam, Hubert mi życie uratował, bo miał gorące kubki i kisiele z Polski. I ja już na tych gorących kubkach jechałem, bo już nic innego nie przyjmowałem. No był to po prostu wyjazd, że dostaliśmy w dupę. Na końcu się okazało, że jeszcze był sztorm, więc wróciliśmy dzień wcześniej do Whitby i mieliśmy samolot na drugi dzień. Ale to było fajne, bo mieliśmy 24 godziny jakby czasu na przegadanie, co teraz. No bo generalnie jechaliśmy odkryć orła.
Orła nie ma.
A orła nie ma. I wtedy, wiesz, poszliśmy do knajpy, zaczęliśmy pić piwo. Whitby to mała miejscowość. Zaczęliśmy tych Szkotów zaczepiać i oni pierwsze co mówią, a co szukacie, bo tam złoto jest na tym okręcie. A my mówimy, nie, to jest polski okręt bohaterski. Zaczęliśmy o nim opowiadać, że zginęło tam 3 Brytoli i tak dalej. Po godzinie mieliśmy samych przyjaciół w tym pubie. Po godzinie oni zaczęli brać telefony, dzwonić do kolegów i tak dalej. I zaczęła się jakby burza mózgów pod tytułem szukamy wraku. Nagle się okazało, że ten zna jakiś wrak i nastąpiła taka gorączka poszukiwań. To jest to, co najbardziej lubię. O. Na drugi dzień poszliśmy na jakiś taki luksusowy, fajny kuter przerobiony ze starego kutra rybackiego, gdzie wszystko nagle było czyste, fajne i zupełnie zaskakujące. Pokazało nam, że można inaczej. To nam pokazało, że chcemy to robić dalej. I przyrzekliśmy sobie wtedy, że szukamy orła aż do skutku. Powstał, ja się zobowiązałem jako Santi, że będziemy przekazywać rocznie określoną kwotę na ten projekt. I ruszył projekt Santi odnaleźć orła. I działa do dzisiaj. Z powodu pandemii nie byliśmy rok temu na wyprawie. Troszeczkę zastopowaliśmy, ale nie dlatego, że straciliśmy chęć, tylko po pierwsze mieliśmy projekt Karlsruhe, który był bardzo jakby czasochłonny. Po drugie z powodu pandemii nie mogliśmy grzebać w archiwach, więc jakby też nie posunęliśmy się do przodu w naszej wiedzy o orle. I to jest powód, dla którego jakby w tym roku i w zeszłym nie było ekspedycji, ale dalej działamy. W zeszłym roku nawet była taka półekspedycja, bo jakby pilotowaliśmy kilku nurków z Rosji, z Edynburga, który badali wraki na nasze zlecenie, także cały czas trzymamy rękę na pulsie. A dlaczego orzeł, bo to było twoje pytanie. Wiesz, jakby Orzeł, to ja zawsze powtarzam, to jest gotowy scenariusz na film hollywoodzki. Powstał parę dni temu Orzeł, Ostatni Patrol, ale to był film o ostatnim patrolu orła, a nie o całej jego bohaterskiej epopei. Ja w 2014 roku miałem wrażenie, że dużo wiem o Orle, jak się zabierałem za niego, ale od 2014 roku zacząłem naprawdę jakby czytać o Orle, dowiadywać się więcej i uwielbiam tą historię, bo tam każdy dzień, każda godzina tych ich działań jest nieprawdopodobnie ciekawa. Wiesz, jak zaczynasz czytać życiorysy, czy Piaseckiego, czy Grudzińskiego. To jest coś wspaniałego. Ja jakby z wiekiem się staję coraz bardziej patriotyczny, coraz bardziej interesuje mnie historia i czytając historię Orła naprawdę jestem z tego dumny, że ci chłopacy zrobili coś takiego wspaniałego. Nie na darmo mówię chłopacy, bo my w tej chwili żyjemy w czasach, że ludzie nie dojrzewają, wiesz, zakładają rodziny w wieku 35-40 lat, myślą, że na wszystko mają czas, a w tamtych czasach Grudziński był najstarszy, mając 30 parę lat, był najstarszym na okręcie, a reszta to byli dwudziestolatkowie, rozumiesz?
Dzieciaki, nie?
Jak sobie sprawdzisz statystyczny wiek dowódców okrętów Kriegsmarine, to ci wychodzi 24 lata, rozumiesz? Mhm. A teraz 24-latkowi miałbym strach powierzyć, wiesz, sterowanie Enduro, a co dopiero być dowódcą okrętu, podejmować decyzje o życiu i śmierci. I dla mnie poszukiwanie Orła dało mi strasznie dużo, bo ja czytając, jakby zagłębiłem się w tamten świat, w świat zupełnie innej odpowiedzialności, zupełnie innej pracowitości, zupełnie innych priorytetów i wiesz, jakby oddanie życia za ojczyznę, za innych, dzisiaj jest taką, wiesz, abstrakcją trochę, nie? Może przez historię jakby wojny na Ukrainie trochę zaczęliśmy o tym myśleć, ale żyjemy w tej chwili w tak nieprawdopodobnie komfortowych i wygodnych czasach, że złamany paznokieć powoduje depresję u niektórych, a mówi się, że pokolenie wojenne było pokoleniem, gdzie było najmniej depresji, bo jakby rzeczywiste problemy życiowo-bytowe powodowały, że nie miałeś czasu na duperele, a w tej chwili jakby jesteśmy słabi psychicznie, więc warto sobie poczytać o tamtych chłopakach, którzy naprawdę musieli podejmować nieprawdopodobne decyzje.
No czy fakt, że nawigowali bez map, tak? Po Bałtyku.
Tak, to wiesz, jakby to jest najbardziej znana historia z Orła, że nawigowali bez map, ale przede wszystkim mieli jaja, rozumiesz, mieli, oni naprawdę 17 września, kiedy uciekali z Tallina, mogli zostać w tym Tallinie. Oni by byli prawdopodobnie jeńcami i trochę by też tam dostali w dupę, ale by sobie żyli w komfortowych warunkach. Pamiętajmy o tym, że Semp był internowany w Szwecji. Oczywiście ci chłopacy też chcieli coś tam robić, ale generalnie przesiedzieli całą wojnę w Szwecji, no, a chłopacy z Orła nie. Zaryzykowali wszystko, rozumiesz, zaryzykowali totalnie wszystko, wychodząc w morze. Już w Tallinie okręt był nie do końca sprawny, jak wiesz, no, jak mówisz, tak. Nie miał map, nie miał uzbrojenia. Wychodząc, stuknęli jeszcze w skały, wzięli tych chłopaków dwóch.
Strzelano
do nich, rozumiesz? To było rzeczywiste zagrożenie. To nie były jaja, to nie było, wiesz, że masz 7 żyć jak w grze komputerowej, tylko masz jedno życie, nie? I oni podjęli taką decyzję, nie po to, żeby potem to wrzucić na Facebooka, bo tylko rozumiesz, no po prostu chcieli walczyć za ojczyznę. To są rzeczy, które obecnie trochę poszły w zapomnienie, ale to jest fantastyczne i dlatego o czym trzeba wspominać. I jak to powiedział Benedykt Hac, o którym już mówiłem, my jako Santi Odnaleźć Orła wydobyliśmy orła z czeluści niepamięci. I to jest największy sukces na razie, bo przez te 9 ekspedycji, które zorganizowaliśmy, przypominamy historię orła. Pokolenie mojego syna, który ma 27 lat, nie wie nic o orle, a dzięki Santi Odnaleźć Orła zaczęło się interesować. Zaczęło czytać, zaczęło się zastanawiać. To jest fantastyczne.
Właśnie, mówisz 9 ekspedycji. Jak pierwszy raz tam jechałeś, to mówisz, że jedziesz, nurkujesz, robicie zdjęcia orła. To gdzie jest problem, albo co jest trudnością w jego odnalezieniu? No bo za pierwszym razem mówili, że pojedziesz, od razu będzie zdjęcie, nie? A teraz?
Tak, no miałem taką pewność, bo wiesz co, na Bałtyku mamy duże szczęście. Jedziemy i odnajdujemy, jedziemy, odnajdujemy. Trafiamy bardzo często na wraki już po pierwszym, tak jak Karlsruhe znaleźliśmy faktycznie na pierwszej wyprawie. I jak takie masz szczęście, to masz wrażenie, że zawsze to szczęście będziesz miał. Ale jak to kiedyś ktoś pięknie powiedział, że my nurkowie mamy takie powiedzenie, że nie ty znajdujesz dzwon, a dzwon jest najbardziej cennym znaleziskiem na wraku, tylko dzwon znajduje ciebie. Jak to jeden z moich przyjaciół powiedział, orzeł pozwoli się znaleźć w odpowiednim czasie. I ja w to wierzę. To znaczy, jak pomyślę sobie, jaką miałem mentalność w 2014 roku i dzisiaj, to się cieszę, że go nie znalazłem. Bo wiesz co, wtedy, gdybyśmy tego orła znaleźli w 2014 roku, historia już by była zakończona, rozumiesz? Nawet bym powiedział zapomniana, nie? Przez te 9 lat rozdmuchaliśmy zainteresowanie. W tej chwili trzy ekipy szukają orła. Znajdują się na to państwowe pieniądze, co troszkę nie jest po mojej myśli, bo ja zawsze podkreślam, że Santi Odnaleźć Orła jest prywatną inicjatywą za prywatne pieniądze. Nie bierzemy złotówki z państwa, mając na to nawet propozycję, bo to jest tak, że to nie jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przy obecnym rządzie, to nie jest problem wyciągnąć pół miliona czy milion na taką ekspedycję. My to robimy za dużo, dużo mniejsze pieniądze, ale mamy ten fun, rozumiesz, śpimy na podłodze, ale mamy tą duszę. Jak płyniemy na ekspedycję i dostaniemy w dupę, to wiemy, że to zrobiliśmy sami, że wszyscy pracują jako wolontariusze, wszyscy mają ten entuzjazm. W 2017 roku Lotos się zwrócił do nas z propozycją, że będzie sponsorował Orła. Na początku myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem, ale potem się okazało, że to wcale nie jest tak. Musiałem jeździć na jakieś spotkania, wypełniać formularze. Potem podpisałem umowę, gdzie będę musiał chodzić w białym softshellu, pić z białego kubka z napisem no tak, Lotos tak. I tak dalej, i muszę mówić takie i takie zdania.
No to przestaje być fajny wtedy.
Mało tego, w ekipie zaczęły się smrody, brzydko mówiąc, bo ten ktoś mówi, słuchaj, no to ja w takim razie, skoro Lotos miał wyłożyć 150 tysięcy na antenę satelitarną, to ja chcę dostać, nie wiem, 10 tysięcy za moją robotę, którą robię. Nie?
No tak.
I wtedy wykonałem najdziwniejszy telefon w życiu do Lotosu i powiedziałem, słuchajcie, fajnie, bardzo was doceniam, ale nie chcę, bo po prostu to, co stworzyliśmy szukając Orła charytatywnie, jest dużo cenniejsze niż przepalenie teraz kilkuset tysięcy. Także tak wyglądają poszukiwania Orła, że one są trochę z mniejszym budżetem, ale z duszą. To jest najważniejsze.
Nie? Wiem, że jest kilka hipotez, gdzie orzeł może się znajdować i jak się tam znalazł. Które rozważacie?
No właśnie, teraz odpowiadając na twoje pytanie. 9 ekspedycji, 9 lat i ja w to włożyłem tysiące godzin pracy, ja i cała grono ludzi, bo przecież poszukiwania Orła pod egidą Santi to jest cała grupa ludzi. I odpowiem ci tak. Dowiedziałem się strasznie dużo o historii Orła, ale nie posunąłem się ani o milimetr wiedzy, gdzie jest wrak Orła. Ani o milimetr, rozumiesz? Nic nie, przez te lata nie wyszedł najmniejszy dokument z archiwów, nie odnaleźliśmy. Coś, co by nas przybliżyło, gdzie orzeł jest. Jedyne, co wiemy, że orzeł 23 maja 1940 roku w godzinach wieczornych, bo one też nie są precyzyjne, są dwie godziny wyjścia, ale mniej więcej o godzinie 23 lub o 20 wyszedł w morze z Rosajt. I to jest wszystko, co wiemy, rozumiesz? I nic więcej nie wiemy.
Nawet kierunku wyjścia nie znamy?
Nie, no znamy jego pierwsze rozkazy, które dostał. Ale mówię to po to, żebyś miał świadomość, że orzeł mógł na przykład pół godziny od portu wejść na minę zabłąkaną i zatonąć. Oczywiście to jest mało prawdopodobne, bo te dno przy porcie jest dobrze zbadane, ale czy to nie jest właśnie tak, że najciemniej jest pod latarnią, a może są wraki, na które mówi się, wiesz, a to jest jakiś tam barka i mówią na nią barka, a to jest na przykład rozjechany 1000 razy orzeł. To też, oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobna hipoteza, ale to też jest możliwe. Dlaczego orła się nie udało dotychczas znaleźć? Właśnie dlatego i dlatego to jest takie fascynujące. Orzeł dostał rozkaz, wychodząc w morze, że ma patrolować obszar A3, ma do niego dojść w przeciągu 2 dni i to jest wszystko, co wiemy. Potem dostał rozkaz, żeby przejść do obszaru A1, potem jeszcze jeden rozkaz, ale czy te rozkazy do niego dochodziły, nie wiemy, rozumiesz? Nie ma nawet potwierdzenia.
Że tak.
Jednym słowem, orzeł wychodząc w morze, ostatnia rzecz, którą wiemy na pewno, że minął się z okrętem brytyjskim, oddali sobie honory i to wszystko, rozumiesz? Dlaczego jest to takie ważne, bo w 2021 roku, rok temu, rozmawialiśmy z Piotrkiem Michalikiem, który w tej chwili, który mieszka, jest to tak zwany nasz człowiek w Wielkiej Brytanii, i rozmawiałem z nim na ten temat i on mówi, Tomek, a może orzeł wyszedł i faktycznie zaraz zatonął w Rosajt. I zaczął szperać i okazało się, słuchaj, że w kwietniu 1940 roku niemiecki okręt podwodny czy stawiacz min wpłynął w zatokę Firth of Forth, która na północ od Edynburga, cały ten taki trójkąt koło Edynburga jest, i rozstawił pole minowe, o którym przez 2 tygodnie Brytyjczycy się nie zorientowali. Jest hipoteza mówiąca o tym, że Grudziński, wychodząc w morze 23 maja, nie wiedział o tym polu minowym. Na tym polu minowym Brytyjczycy stracili 3 jednostki. I one tam leżą fizycznie, wiemy, gdzie to pole minowe jest. I Piotrek zaczął mi mówić, słuchaj, chłopacy wychodzą w morze, są wkurzeni, bo mieli mieć przerwę, mieli mieć urlop, mieli iść na stocznię i nagle dostają rozkaz, natychmiast mają iść w morze. Taki trochę dziwny rozkaz. Wychodzą, są wkurzeni, nie są czujni i przy samym wyjściu z portu, godzinę od portu, wjeżdżają na pole minowe, bo nie byli czujni. To jest możliwe, naprawdę. No i Piotrek Michalik zaczął grzebać, poszedł do, nie jest nurkiem, jest historykiem bardziej, amatorem, więc zaczął grzebać w mapach, pogadał z rybakami, no i co? I nagle trafia na informację, nieznany okręt podwodny. No historia jak z bajki. Parę mil na północ od Edynburga, 20 mil od Rosajt, no wszystko się zgadza. dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, ty, no nie do wiary, mam normalnie napisane, jedno z centrów nurkowych organizuje nurkowania i tam jest napisane nieznany okręt podwodny. No to po prostu, no lepiej by się nie mogło składać. Była pandemia, 21 rok, nie sposób się wybrać do Wielkiej Brytanii. Ja mówię, słuchaj, a może oszczędzając koszty, zrobimy tak, że wynajmiemy nurków brytyjskich. I mamy wielu przyjaciół, to jest właśnie największy plus jakby pracy w branży hobbystycznej, że my wszyscy nie tyle jesteśmy jakby kontrahentami, co jesteśmy przyjaciółmi, więc wystarczyło parę telefonów do paru przyjaciół Wielkiej Brytanii. Oni taką dżentelmeński agreement jakby zawarliśmy, że jeśli odkryją i będzie to orzeł, to o tym nie powiedzą. Wynajęliśmy korespondencyjnie ryba, oni skoczyli na to nurkowanie, tam nie była wielka głębokość, 20-30 metrów i zeszli na dół. Okazało się, że nie jest to nieznany okręt podwodny, tylko jest to jakiś parowiec. Był wielki kocioł parowy i tak dalej, narysowali to. Czyli coś tam robiliśmy w tym 2021 roku. Ale wiesz, nawet jak teraz ci to odpowiadam, to się tym ekscytuję, bo to są właśnie najfajniejsze emocje. Jak szukasz wraku, to właśnie może czasami to szukanie jest najbardziej emocjonujące, więc gdybyśmy odkryli orła w 2014 roku, to już byśmy tego tak, byli pozbawieni. Oczywiście chcę odkryć orła przed szeroko pojętą emeryturą, ale cała ta historia, wiesz, pozwoliła mi poznać olbrzymią masę wspaniałych ludzi, nauczyć się bardzo dużo, także jest dużo, dużo pozytywów i dwa miesiące, trzy miesiące temu mieliśmy premierę Orzeł Ostatni Patrol, gdzie mieliśmy zaszczyt trochę pomagać przy zdjęciach podwodnych i z Jackiem Bławutem, reżyserem, rozmawiałem, a on na koniec mówi, Tomek, nie odkrywajcie tego orła, nie? Niech on zostanie legendą, bo jak ty go odkryjesz, to czar pryśnie, nie?
Jest tak trochę w sumie.
Też się zastanawiałem, słuchaj, gdyby się okazało, że orzeł wpłynął w banalny sposób na zabłąkaną minę, to trochę smutna historia, nie? No bo nagle bohaterski okręt, a oni po prostu przez nieuwagę wpłynęli na milę i zatonęli. No to trochę takie słabe, dlatego może to nie odkrycie orła jest czasami dużo ciekawsze niż odkrycie.
Tak, całe to szukanie, grzebanie w archiwach i tak dalej. To jakie w takim razie dalsze plany?
Tak jak ci powiedziałem, orzeł się pozwoli odkryć w najlepszym momencie dla sprawy. Ja w to mocno, mocno wierzę. Jestem bardzo jakby o tym przekonany. Robię swoje. Muszę ci powiedzieć, że ja w swoim życiu 6 razy usłyszałem informację, że orzeł jest odkryty. Naprawdę, ja siedzę w tym po uszy, więc to jest...
powiem ci, ja słyszałem to nawet tydzień temu gdzieś w internecie.
Tak, tak. I to jest pierwsze, oczywiście dwie czy trzy historie wzbudziły u mnie olbrzymie bicie serca i sobie myślę, no cholera, szkoda. A potem już jakby trochę sobie łatwiej z tym poradziłem, ale usłyszałem to od osób, które naprawdę bardzo poważnie znają się na tej swojej robocie. I napisałem mail na Tomek, mamy orła, słuchaj, wysyłały mi zdjęcia, to wszystko pasowało. Potem się okazywało, że to był tam LH10 na przykład z Wielkiej Brytanii i tak dalej. Ja wiem, że opatrzność napisze nieprawdopodobny scenariusz. Zobaczysz, ten orzeł będzie odkryty w najlepszym momencie dla sprawy, to będzie takie wow, to będzie do tego olbrzymia historia. Ja zajmując się poszukiwaniami wraków, doświadczyłem tak nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, takich niesamowitych wydarzeń. Byliśmy na jakimś wraku wielokrotnie i to były nudy. Schodzimy po 10 latach i znajdujemy dzwon na tym wraku, który nagle wychodzi z piasku jakimś cudem. Albo schodzimy na chłopaka. Na przykład jacyś ludzie schodzą na wrak, mówi nic ciekawego, tam sieci. My schodzimy, a tam po prostu jakbyśmy do muzeum zeszli. Przepiękny żaglowiec ze wszystkim, co może sobie wymarzyć, poszukiwać wraków. Więc ja się otarłem o tak fajne historie, że nie chce mi się wierzyć, że orzeł nie będzie kolejną fajną historią. Będzie, na pewno.
Jeszcze się zastanawiam, czy już ktoś nie nurkuje na orle, nie wiedzą, że to orzeł.
Absolutnie, masz rację. Bardzo fajnym przykładem jest trałowiec, który nie miał nazwy pod Helem przez wiele, wiele lat, zanim nie został zidentyfikowany jako Munin, czy słynna Abilla, na którą do dziś mówimy Abilla, a to nie jest Abilla, więc wiesz, poszukiwacze wraków mają ten przywilej, że mogą nazwać jakiś wrak. Fajnym przykładem jest wrak, który odkryliśmy parę lat temu z Jackiem Kapczukiem. Zeszliśmy na niego na środku Bałtyku. Fajny parowiec, nie wiedzieliśmy o nim nic, a że piliśmy sobie wieczorem wino Veneto, to nazwaliśmy go Veneto. No i wiesz, on oczywiście chodzi w tej nazwie w naszym gronie. Zresztą w tym roku go zidentyfikowaliśmy. Wiemy, że to jest ostatnia strata Kriegsmarine w 45 roku. Swoją drogą świetna historia. 9 maja 40 roku, w dniu zakończenia II wojny światowej. Jak wiesz, alianci wydali taki rozkaz, że do 2 czy 3 maja, nie pamiętam, wszystkie okręty i jednostki Kriegsmarine mają być w portach, wszystko inne zostanie zatopione. No i ten, ta barka została zatopiona, więc odkryliśmy, pierw to było Veneto, a potem po głębszych analizach okazało się, że to jest taki tankowiec, mini tankowiec Kriegsmarine, który został zatopiony 9 maja 1945 roku.
Ekstra. Mnie się tak ciekawi, jak się w ogóle identyfikuje wraki, bo mówi, że parę osób znalazło orła, wszystko się zgadzało, a później się okazało, że to jednak nie orzeł. Jak się rozpoznaje taki wrak? Bo ja rozumiem, że to są jakieś, nie wiem, fragmenty, szczątki, czegokolwiek?
Słuchaj, najlepiej się identyfikuje jednostki wojenne, czyli okręty, bo one są zarchiwizowane, sklasyfikowane. To znaczy u nas w zespole jest Daniel Pastwa i Tomek Zwara, którzy mają olbrzymią wiedzę historyczną. Daniel stworzył swego czasu taką listę zatopionych jednostek Kriegsmarine na południowym Bałtyku. I my mamy tą listę i najzwyczajniej w świecie odhaczamy. Nie? Czyli jeśli wiemy, że jakaś jednostka ma, nie wiem, 105 metrów, to już jest największa informacja. Jeśli wiemy przybliżony rejon zatopienia, to już jest jakaś informacja. Potem staramy się dotrzeć do zdjęcia. No i porównujemy to, co widzieliśmy, to, co udało się zrobić na zdjęciu, czy nawet multibeamem zrobić, z tym, co jest. Ale to jest, ja to się śmieję, że to jest czasami równie interesujące jak nurkowanie. Podam ci przykład. Wracając z Bornholmu w tym roku, mieliśmy taką informację od rybaków, że jest duża jednostka mniej więcej w połowie drogi między Łebą a Bornholmem, czyli wszędzie jest równie daleko, na 92 metrach. I zeszliśmy raz z Maćkiem Honcem i wrak był spowity sieciami i do tego jeszcze spowity siarkowodorem, także koniec świata, nulkowaliśmy we mgle totalnie, ale mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy pustówką niemalże w miejsce, gdzie powinien być mostek. Wrak był odwrócony do góry dnem, rozbity na dwie części. No totalna masakra do nurkowania, a jeszcze te 92 metry, no to nie zachęca do jakichś wielkich tam badań. To, co nam się udało, Maciek to sfilmował i tak dalej, płynęliśmy wtedy na Bornholm. Spotkaliśmy się z nurkami na Bornholmie, oni mówią, to jest Tiger. Tiger, czyli dość duży trałowiec, czy nie wiem, czy nie niszczyciel, nawet z II wojny światowej. Swoją drogą, jedna z pierwszych strat Kriegsmarine, bo zdaje się 23 sierpnia, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, został zatopiony w wyniku kolizji z inną jednostką Kriegsmarine. Identyfikacja jest bardzo trudna, no bo wrak jest do góry dnem, leży w siarkowodorze, zakutany sieciami, ale jak nam chłopacy z Bornholmu powiedzieli, że to jest Tiger i że tam jeszcze nikt nie nurkował, że to bardzo trudne nurkowanie i że ten Tiger jest nie do końca znaleziony, my to ogłosiliśmy w internecie, że zrobiliśmy zdjęcia, no to nagle się wtedy odezwali, bo to tak z reguły jest, wszyscy się odzywają, a ja już tam byłem, nie byliście pierwsi i tak dalej. Generalnie przyklepaliśmy, jakby nie uzurpujemy sobie prawa, że go odkryliśmy, ale że jakby byliśmy my jako, jako Baltic na Tigerze. Ale zrobiliśmy dość, wiesz, jakby GoPro fajne zdjęcia i zaczęliśmy te zdjęcia porównywać z autentycznym zdjęciem Tigera. Swoją drogą Maciek, mieszkając we Wrocławiu, nagle znalazł informację na Allegro, że chłopak sprzedaje pocztówki i na jednej z pocztówek był Tiger.
No to już jest ciekawe.
Nie, naprawdę, są takie fajne historie. I słuchaj, ten Maciek wsiadł w samochód, pojechał pod Poznań do jakiegoś pana, który kompletnie nie jest nurkiem, który po prostu zbiera pocztówki, kupił od niego tą pocztówkę Tigera, przy okazji kupił parę książek, zaprzyjaźnił się z nim, czyli też kolejna niesamowita historia. Wysłał nam to zdjęcie i zaczynamy porównywać i tak, wiesz, no nie pasuje nam to, co widzieliśmy. Ja zacząłem oglądać szczegółowo zdjęcia jeszcze raz z tego GoPro i nagle patrzę, tam jest taki stabilizator, taki sterownik, który występuje na jednostkach z I wojny światowej. No i sobie myślę, wiesz, no zaczyna mi to nie pasować. Potem znaleźliśmy taki mini herb na to wszystko, wiesz, jakby przy tej słabej widoczności i znaleźliśmy dwa elementy na tym filmie, które jakby dowodzą, że jest to jednostka z I wojny światowej. Z tego, co pamiętam, Tiger był wybudowany w 1928 roku, więc jakby już nie stosowało się pewnych rozwiązań. Mówię to po to, żeby pokazać, jak to jest ciekawe i jak trudno jest zidentyfikować. Prawdopodobnie, wiesz, po pierwsze znaleźliśmy Tigera, potem zostaliśmy trochę, wiesz, jakby poinformowani, że nie byliśmy tam pierwsi, że już ten Tiger jest dawno znaleziony, a teraz się okazuje, że to nie jest Tiger, więc co to jest? No więc jakby, a Tiger jest z tego, co wynika mi, dalej nieznaleziony, a ostatnia rzecz, która przemawia za tym, że to nie jest Tiger, że on leży w dwóch częściach. Nie chce mi się wierzyć, że okręt, który zatonął w wyniku kolizji, rozpadł się na dwie części, bo okręt, który się rozpada na dwie części, to albo dostał solidną torpedę, albo wszedł na solidną minę. Najśmieszniejsze jest to, że poza gronem kilkunastu ludzi nikogo to nie obchodzi. Mnie często ludzie mówią, wiesz, w obecnej dobie internetu, gdzie wszystko jest za jednym kliknięciem, ludzie myślą, że wiesz, wpiszesz, gdzie jest orzeł i ci tam wyskoczy generalnie informacja.
Tak, i Google Maps ponawigują.
No więc właśnie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ludzie mówią, a dlaczego wraki nie są sklasyfikowane? I to jest właśnie pociągające, że wiesz, w obecnej dobie, gdzie jesteś sobie w stanie, jadąc do Ameryki, wygooglować na Google Maps ulicę, na którą jedziesz i sobie jesteś w stanie obejrzeć i tak dalej, nagle się okazuje, że wraki leżące na dnie kompletnie nie są sklasyfikowane. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to ekstremalnie drogie i robi się to tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli hydrografowie potrzebują przygotować dno do inwestycji typu wiatraki, typu gazociąg, to wtedy to dno jest bardzo szczegółowo badane. I wtedy przy okazji znajdują się wraki. Druga rzecz, wraki interesują urzędy tylko jeśli są przeszkodą wodną. I wtedy Urząd Morski, jeśli bada wrak, to sprawdza, czy jest przeszkodą. Jeśli nie jest przeszkodą, zaznacza, że nie jest przeszkodą. I na tym kończy. Nie bada tego,
co to za wrak
i tak dalej. I w tym momencie pozostaje olbrzymie pole dla nas, dla amatorów, gdzie możemy sobie to robić. A jak mało zbadane są wraki, to ci odpowiem w ten sposób. Na Morzu Północnym w wyniku konfliktu I i II wojny światowej zatonęło 194 okręty podwodne. Mhm. Czyli szokująco wielka liczba. Do dzisiaj znaleziono około 100, zidentyfikowano około 100. Czyli jeszcze 100 dalej wymaga znalezienia. Czyli orzeł jest w tej drugiej setce, w tej drugiej połowie.
No chyba, że te pierwsze 100 jest źle zidentyfikowane.
Absolutnie masz rację, bo na przykład jako Santi Odnalezioro zrobiliśmy sobie taką listę okrętów podwodnych, z tego aż 3 nazywały się U-40. No więc któryś z nich jest na pewno źle zidentyfikowany. Jakby tutaj jest bezpieczeństwo, że nie jest to orzeł, ponieważ orzeł miał charakterystyczne 82 metry, a takich jednostek były 2 czy 3 tylko, także z tego właśnie ten J6, który w 2013 był odkryty przez marynarkę wojenną. I to jest jakby wielki sygnał. Jeśli tam ten wrak ma 62 metry, no to z reguły jest to 7C, bo u botów 7C było najwięcej wyprodukowane podczas II wojny światowej. Ich leży bardzo dużo i zidentyfikowanie ich jest już bardzo, bardzo trudne, no bo one się niczym nie różnią. Ekspertem od tego jest Daniel Pastwa, który potrafi przez otwory przelewowe i przez jakieś bardzo drobne szczegóły odróżnić te wraki. Przy czym mówimy tutaj o wrakach kilku, bo na Bałtyku jest tylko 9 okrętów, na Bałtyku Południowym, gdzie my tutaj działamy, jest tylko 9 okrętów podwodnych. Co ciekawe, 5 dopiero zostało znalezionych, 4 są cały czas nieznalezione, w tym słynny V80 napędzany turbiną Waltera, który jest prawdopodobnie dla świata dużo ciekawszy niż orzeł. Jeśli ktoś na Bałtyku znajdzie ten okręt, to będzie jak Titanic, nie? To jest, swoją drogą, on jest również na naszej liście jako Baltic Tech, bo to jest taka słynna Wunderwaffe Hitlera, ale to jest Wunderwaffe, czyli cudowna broń, która jest potwierdzona zdjęciami. To nie tak, że to jest legenda. Są zdjęcia, że V-80 stał w Helskim porcie. W marcu 1945 roku dowódca, wiedząc, że się front zbliża, wypłynął kilka mil na północny wschód od Helu i go zatopił na dużej głębokości. I to wszystko, co wiemy. Niestety zatopił go wybuchami, a nie jakimś otwarciem luków, co powoduje, że on mógł się rozpaść na kawałki. Dlaczego jest to tak istotne? Bo V-80 miał tylko 25 metrów długości. Jeśli rozpadł się na kawałki, to na dnie leżą po prostu kawałki. Jeśli zatonął okręt podwodny, który z reguły, ponieważ jest okrętem podwodnym, ma silny kadłub, z reguły leży cały na dnie. To jest bardzo ważna informacja, bo okręty, jak się znajduje, w dużej mierze bardzo często są w całości. Musi być naprawdę solidna mina, żeby się rozpadł. A V-80 prawdopodobnie mógł się rozpaść, dlatego my go nie możemy znaleźć, bo może przejechaliśmy nad nim i widzieliśmy, wiesz, kawałek blachy, a to może być właśnie część V-80. To jest jeden z tych 4 okrętów podwodnych, który jest nieznaleziony i niezidentyfikowany, a reszta jest cały czas do znalezienia. Także
powiem
to jest
ci, że
coś
gdybyś był moim historykiem, to bym kochał historię.
Słuchaj, ja ci powiem dokładnie to samo. Historia, jak byłem w szkole średniej, to był najnudniejszy przedmiot, dlatego że byłem nieciekawy historii. A w tej chwili myślę, że... A skończyłem Politechnikę Gdańską, myślę, że poszedłem na historię, bo wiesz, to po prostu jest pasjonujące, nie? Ale to trzeba mieć na to swoje lata, żeby to zrozumieć.
Właśnie mnie zajarałeś historią.
No to jest... To bardzo się cieszę.
Także dzięki za super wiedzę i co? Do zobaczenia na Baltic Techu w takim razie.
Dzięki, zapraszam. Baltic Tech już niebawem. Mogę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wyprzedanych biletów, rekordową liczbę prelegentów, bardzo fajnych prelegentów. Mamy wystawców, tu z dumą mogę powiedzieć, że część wystawców na przykład chce zrobić premierę swoich produktów na Baltic Techu. To też świadczy o skali eventu, także super impreza się szykuje i cieszę się, że się zobaczymy już za parę dni.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki, do zobaczenia.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.